Ktoś z Państwa jeszcze, żeby był zorientowany? Raz, dwa i to będą ostatnie dwa pytania. Bardzo proszę.
Chciałbym zapytać, czy Pana stwierdzenie ja odebrałam taką sugestię, że jakaś część episkopatu ma właśnie te problemy z jakieś SB, z przyszłością. I chciałam zapytać, czy to wynika z dokumentacji IPN-u, bo no, nie powiedział Pan, że to duża część czy większość, ale jakaś część chyba istotna i czy to wynika z dokumentacji, nad którą Pan pracował, czy z jakichś innych informacji, bo to jakoś ma wpływ na nasz odbiór, na nasze spojrzenie, bo...
Ja rozumiem, tak.
To tutaj w tym momencie powinienem pewne zastrzeżenie wygłosić. To znaczy ja nie mam się za badacza historii Kościoła w PRL. Ja systematycznych badań na temat Kościoła w Polsce Ludowej nie prowadzę. Natomiast to, co do tej pory widziałem, wydaje mi się, że pozwala po prostu na zarysowanie takiego obrazu dość smutnego. To znaczy on nie jest jakiś, powiedzmy, katastrofalny albo nie jest zbyt oryginalny, bo badacze, którzy się zajmują Kościołem, tu był ksiądz Isakowicz-Zaleski, ale i Jan Żaryn w Instytucie Pamięci Narodowej i cała grupa po prostu historyków, jakby jest zgodna co do tego, że prawie 10% duchowieństwa podjęła współpracę agenturalną ze Służbą Bezpieczeństwa. Ja mam co do tych cyfr pewne wątpliwości. Wydaje mi się, że one jednak nie uwzględniają po prostu tej działalności, tej aktywności agenturalnej na odcinku watykańskim, a odnoszą się tylko do kraju. A to są trochę dwie różne sprawy. I teraz wracając do kwestii oceny biskupów, no to z prasy wynika, no, że z lektury prasy i z tych informacji, które historycy i publicyści publikują, no, że ten problem na gruncie episkopatu polskiego nie dotyczy 10%. To znaczy chodzi mi o to, że jakby ta statystyka 10% nie znajduje odbicia w takim wymiarze po prostu w episkopacie polskim. No w Polsce jest około 120 chyba biskupów teraz, czy 130. Tylko jak ktoś napisał 40%. Znaczy w przypadku biskupów to się zwiększa. Oczywiście oni zostali biskupami już często po 90 roku. Ale to z kolei rodzi inne pytanie, inny problem. Znaczy jaki jest klucz po prostu doboru niektórych z tych biskupów? No nie chcę, nie mam takiej spiskowej teorii, że jak był agentem, to zrobimy go biskupem. No ja czegoś takiego nie twierdzę, natomiast no w jakiś sposób to się tak czasami po prostu wielu osobom może zdawać, że tak jest. Tak? No były przypadki biskupa poznańskiego, łomżyńskiego opisywane, biskupa tarnowskiego, zresztą 10 dni temu w takim periodyku naukowym Aparat represji w Polsce Ludowej w nowym numerze 6, który wydaje rzeszowski oddział IPN, dr Adam Dziurok opublikował 40 ponad chyba stronnicowy tekst o biskupie Skworcu. No to są smutne rzeczy. I to dla mnie jako dla katolika po prostu są też rzeczy nieprzyjemne, ale uważam, że chowanie tego wszystkiego pod dywan to w ogóle nie ma żadnego sensu. Więc no chciałem takie zastrzeżenie zrobić. No, wydałem jedną książkę z koleżanką z gdańskiego IPN-u o Kościele. Mogę powiedzieć, że to jest taka jedna zwarta, większa publikacja na temat Kościoła, którą mam na swoim koncie. To jest książka poświęcona wizycie Jana Pawła II w 1987 roku w Trójmieście. I muszę przyznać, że po prostu pracując nad tą książką byłem zasmuconym, żeśmy z koleżanką Marzeną Kruk ujawnili tam, no nie wiem, z 50 znamienitych księży, bo to często proboszczowie i z kurii gdańskiej, kapłani i z pelplińskiej jako tajnych współpracowników. Znaczy, to jest w ogóle jakiś dla mnie dziwna historia po prostu, no ale tak jest. No. I cieszę się, że przyszedł arcybiskup Głódź i niektórych ich po prostu usunął z probostwa.
Ostatnie pytanie.
Chciałem wrócić, pan odpowiadając mi troszkę z oczywistych względów, tam prześlizgnął się po temacie negacjonizmu.
Nie prześlizgnąłem się.
Znaczy, no, to oczywiście złe określenie. Nie warto było oczywiście w tym momencie poświęcać temu więcej czasu, ale ja chciałbym dopytać o pewną rzecz. I w pewnym określonym kontekście. No, my jesteśmy oczywiście zszokowani wątpliwościami, które ma biskup Williamson, szczególnie tutaj 100 km od Oświęcimia i w miejscu, z którego pierwszy transport do Oświęcimia, bo akurat znajdujemy się w Tarnowie, stąd, więc tym bardziej bolesne były te słowa. Natomiast ja nie o to chcę akurat konkretnie zapytać, tylko o to, czy badacz nie może, bo biskup nie może, czy nie powinien, natomiast czy historyk faktycznie nie powinien stawiać takich pytań? Jakie, czy nie powinien mieć takich wątpliwości o liczby, o zasadę, o pewne no, różne okoliczności, prawda, w których dochodziło do zagłady na narodzie żydowskim. Mamy przykład doktora Ratajczaka, pana kolegi po fachu, który 10 lat temu na podstawie, jak się później okazało, niesłusznych podejrzeń został usunięty z uczelni, nie wiem jakie są dzisiaj jego losy, ale tam został palaczem chyba jakimś, nie wiem, człowiek już z pewnym dorobkiem naukowym. Czy pan się nie obawia, że panu jako historykowi odbiera się pewne narzędzie? Ja nie wiem, czy akurat tym tematem byłby pan kiedykolwiek zainteresowany historycznie. Odbiera się a priori i tylko w tym jednym, jedynym przypadku możliwość zadawania pytań. Przepraszam, że jeszcze jedna dygresja, zanim pan udzieli odpowiedzi. Czy tego typu dylematy nie towarzyszyły panu te kilka miesięcy temu, kiedy w dość tajemniczych okolicznościach musiał pan się pożegnać z Instytutem Pamięci Narodowej? Czy nie było takich nacisków właśnie, żeby się pan czymś tam nie zajmował? Albo no, czy to nie był pewien taki kompromis, który musiał pan zawrzeć i co z tego ewentualnie dla nas na przyszłość z tego może wynikać?
Odpowiem w ten sposób. Ja na szczęście nie zajmuję się II wojną światową w tym aspekcie Holokaustu czy ludobójstwa. Na szczęście dlatego, że no po pierwsze mnie to nie interesuje, znaczy nie interesuje mnie jako podmiot badań naukowych, a po drugie wiem, że wokół tego jest bardzo dużo kontrowersji, ale ja nie dlatego się tym nie interesuję, że jest dużo kontrowersji, które mogą spowodować, że można sobie nabić guza, tak? Dlatego, że ja sobie go skutecznie nabijam cały czas, zajmując się sprawami, wydawałoby się może bezpieczniejszymi, ale jak się okazuje też niebezpiecznymi, bo dotyczącymi ostatnich dwóch dekad PRL. Natomiast jakby jako historyk nie mam narzędzi do tego, żeby się zajmować właśnie kwestią zagłady na przykład Żydów, no dlatego, że uważam, że powinienem znać jeszcze ze 2-3 języki, hebrajski czy jidysz, jest bardzo dużo ciekawych dokumentów na ten temat i ja po prostu takich narzędzi nie posiadam, nie potrafię po prostu się tym jakby naukowo, poza tym, że mnie to w ogóle nie fascynuje jakby jako obiekt naukowy zajmować. Myślę, że biskup Williamson niestety nie zadawał pytań, tylko formułował dość jednoznaczne opinie. Oglądałem ten wywiad w szwedzkiej telewizji, jest dostępny na różnych stronach, portalach internetowych. I to był oczywiście błąd. Ja o tym publicznie napisałem w piśmie w Dzienniku Rzeczpospolita, że on nie powinien takich rzeczy po prostu mówić. To jest jedna sprawa. Natomiast oczywiście, jak pan mnie zapyta o to, czy historię należy dekretować przepisami konstytucji albo jakimiś innymi przepisami prawnymi, że na przykład są kwestie wyjęte spod badań naukowych, czy takie, które po prostu nie powinny być w ogóle dyskutowane, to ja odpowiem panu, że nie, że tak nie powinno być. Dlatego na przykład walczę o wolność badań naukowych na tym, na tej, na tej płaszczyźnie, którą się ja zajmuję, czyli sprawy właśnie przeszłości komunistycznej, agentury i tak dalej, również w taki sposób, że uważam, że nie powinny być one przedmiotem postępowań lustracyjnych czy sądowych, no dlatego po prostu, że to jakby ogranicza wolność badań. Zauważcie Państwo, napisałem książkę dwie książki o Lechu Wałęsie, jakby główny argument przeciwko mnie jest taki, że ja się czymś zajmuję, a sąd już coś tam ustalił w 2000 roku. Znaczy, że jak sąd coś ustalił, to już nie ma powrotu do tego, nie wiem, zniszczyć teraz te dokumenty, którymi sąd się zajmował w 2000 roku i nie wiem, nie badać, tak? No to jest taka właśnie logika. I bardzo często w sprawach, o które Pan pyta, jest podobnie. Natomiast ja przyglądam się, oczywiście ja znam jakby główne tezy i głównych historyków, publicystów tak zwanego rewizjonizmu historycznego. To mnie jakoś tam interesuje, co na ten temat się ukazuje. Interesują mnie jeszcze bardziej odpowiedzi na te argumenty. I na przykład biskup Williamson powoływał się na tak zwany raport Lechtera, który ja przeczytałem swego czasu, ileś tam lat temu, i znam odpowiedź na ten raport Lechtera i mam co do tego raportu różne wątpliwości. On akurat mówiąc o tym nie wiedział, że po prostu został ten raport w dużej mierze poddany krytyce, i to krytyce rzeczowej, tak mi się przynajmniej wydaje. Ja Państwu tylko jakby w skrócie powiem, że raport Lechtera dotyczy po prostu właśnie problemu, czy istniały komory gazowe, czy nie, i on prowadził po prostu na ten temat badania na terenie Polski również z całą grupą naukowców, no a później ten raport po prostu został poddany tam surowej krytyce, najpierw nierzeczowej, potem mam wrażenie rzeczowej, i w dużej mierze został obalony. No, na przykład w gdańskim IPN-ie był taki problem, którym się zajmowała prokuratura, czy w Gdańsku miała miejsce produkcja mydła z ludzi. No, Państwo znacie z medalionów naukowskich, jest całe opowiadanie na ten temat, tak? Że tam profesor, już nie pamiętam jego nazwiska, jakoś na Esz, zaraz sobie może przypomnę, że on miał w Akademii Medycznej prowadzić na ten temat badania, i później te badania miały spowodować, że uruchomiono przemysłową produkcję mydła z ludzi. I historycy związani z żydowskimi instytucjami naukowymi w dużej mierze poddali wątpliwość taki fakt, że miała miejsce masowa produkcja mydła, ale myślę, że próby na ten temat, tak jak prokurator to IPN stwierdził, że miały miejsce, że badania tego typu prowadzono. A czy właśnie była masowa produkcja, to co do tego no, można mieć jakieś wątpliwości. Ja się oczywiście boję tego, z jednej strony takiego rewizjonizmu, który zakwestionuje, który powie po prostu, że ludobójstwa nie było, w ogóle jakiegokolwiek, i boję się z drugiej strony sytuacji, w której sądy czy po prostu zapisy jakieś konstytucyjne będą stwierdzały, że są tematy tabu i o nich się nie dyskutuje. Ja na przykład w Stanach Zjednoczonych kiedyś poszedłem na spotkanie, proszę sobie wyobrazić, rewizjonistów ukraińskich w Nowym Jorku i po prostu 3 godziny słuchałem o tym, że Ukraińcy nie wymordowali ani jednego Polaka. I oni po prostu stosowali, wiecie Państwo, wykresy, jakieś po prostu analizy. Na przykład lekarz patolog ze stanu Massachusetts wystąpił i mówi, jak można w ogóle, ci nacjonaliści polscy twierdzą, że kogoś piłą przecinano. Ja jako lekarz patolog teraz Państwu wytłumaczę. On po prostu 40 minut mówił o tym, co się dzieje, jak piłę by się, że tak powiem, wbiło w ciało ludzkie, że ona by się po prostu przy ręcznym tam piłowaniu, że ona by się zacięła, bo ciało ludzkie w 70% w nim jest woda i tak dalej. No, wiecie Państwo, to jest absurd kompletny, ale tego typu rzeczy mają miejsce. I myślę, że należy to monitorować, należy na to naukowo odpowiadać, analizując to, również tą argumentację, no bo to jest groźne również dla nas, jako dla Polaków, bo tak jak ci Ukraińcy, których ja oglądałem gdzieś tam w Nowym Jorku, którzy takie rzeczy wygadywali, tak inni mogą po prostu powiedzieć, że wiecie Państwo, no jak nie było, niektórzy twierdzą, że nie było Auschwitz, tak, no to ja kiedyś zadałem takiemu delikwentowi pytanie, to przepraszam, a gdzie święty Maksymilian, bo to akurat był katolik, to gdzie święty Maksymilian zginął? Tak? I on mówi, no nie wiem, może w jakimś więzieniu tam i tak. Więc to są groźne rzeczy i po prostu nie można tak sobie, zwłaszcza jak się nosi sutannę, po prostu opowiadać takich rzeczy gdzieś tam w jakichś wywiadach i ten. Bo tak no, myślę, że to w ogóle po prostu duchowny nie powinien się na ten temat wypowiadać, bo to nie jest jakby jego domeną, jego działalności, a historycy powinni o tym po prostu dyskutować naukowo na argumenty, a nie właśnie na zasadzie takiej, że albo to jest temat tabu, to ja się tym nie zajmę, albo po prostu no, będę z drugiej strony jakieś tam mity propagował. Tak.
Kulisy odejścia z IPN-u?
Ja o kulisach odejścia nie lubię mówić i nie mówię. No powiem tylko w ten sposób, że zostałem poddany po prostu jakiejś niebywałej presji. Oczywiście mogłem nie odchodzić, bo ja nie zostałem wyrzucony z Instytutu Pamięci Narodowej. To, co napisałem w oświadczeniu oficjalnym dla prasy, że sam odszedłem, to jest fakt, to jest prawda. Ale uznałem po prostu, że te warunki, które mi się stawia, że one są jakby z mojego punktu widzenia, mojego umiłowania wolności naukowej, badawczej, nie do przyjęcia. I oczywiście w tle była cały czas ta groźba, że jeśli ja się inaczej bym zachował, to Instytutowi grożą jakieś konsekwencje finansowe. Więc ja stwierdziłem, że skoro tak, to ja się jestem w stanie po prostu całopalną ofiarę złożyć i odejść, i dzięki temu IPN będzie miał 40 czy 50 milionów więcej. No, państwo wiecie, że nie ma więcej, ma mniej, a mnie nie ma w Instytucie. No, tak bym powiedział.
Drodzy Państwo, zechciejmy podziękować panu doktorowi za dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję bardzo. Ja chciałem jeszcze Państwu powiedzieć, że w ostatnim czasie mój młodszy kolega, bo 25-letni chłopak Paweł Zyzak, napisał fantastyczną książkę o Lechu Wałęsie, dużą jak Państwo widzicie, to jest pierwsza biografia Lecha Wałęsy i wszyscy ci, którzy mówili, że Cęckiewicz z Tomczarczykiem napisali jakąś książkę pod tezę, jakąś radykalną w swoich sformułowaniach, no powinni po prostu odwołać ten zarzut, jak przeczytają to. To jest po prostu książka wstrząsająca, książka opisująca po prostu różne historie rodzinne i postępowanie Lecha Wałęsy od czasów szkolnych. Ten człowiek dotarł do materiałów w internacie, w szkole Lecha Wałęsy. To wszystko tutaj po prostu cytuję. Naprawdę zachęcam Państwa do dyskusji, ale to jest do lektury, ale to jest po prostu, od razu mówię, przerażająca lektura. Moja książka jest po prostu przy tej bardzo umiarkowana.